Ostatnia niedziela września tradycyjnie była Światowym Dniem Serca. Choroby kardiologiczne są ciągle jedną z najczęstszych przyczyn śmierci. Jak rozpoznać, jak leczyć, a przede wszystkim jak zapobiegać ich powstawaniu, zwłaszcza teraz w czasie epidemii koronawirusa. O tym właśnie mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji jest dr Mirosław Harkiewicz, zastępca ordynatora oddziału kardiologii szpitala MSWiA w Białymstoku. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Jak zwykle w trakcie audycji czynny jest nasz telefon 85 744 2222, pod którym czekamy na pytania słuchaczy. Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Obchody Światowego Dnia Serca mają na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej chorób serca oraz promocję zdrowego stylu życia. Jak jest z tą świadomością chorób serca w ogóle, a w szczególności teraz w czasie pandemii COVID-19, panie doktorze?
Wydaje mi się, że znajomość zasad zdrowego stylu życia jest powszechnie znana. Dostępność do tych zasad jest bardzo łatwa. Mamy dużo stron internetowych, prywatnych, należących do różnych przedsiębiorstw, firm farmaceutycznych. Łatwo też jest o takie dokumenty na piśmie u lekarzy pierwszego kontaktu. Można też nabyć książki, które tego tematu dotyczą. Tak więc dostęp do informacji jest naprawdę bardzo łatwy.
Ale czy właśnie ci potencjalni chorzy ewentualnie się tym interesują?
Wydaje mi się, że zainteresowanie jest, natomiast świadomość tego, jak bardzo ważne jest zdrowy styl życia, już jest mniejsza. Zwłaszcza...
Dlaczego tak jest, jak pan myśli?
Wydaje mi się, że nie w pełni jesteśmy świadomi, jak bardzo ważny jest styl życia, jeśli chodzi o wpływ na zdrowie pojedynczej jednostki.
No przecież my w pewnym wieku, tym nawet młodym, potem nawet średnim, to nie zdajemy sobie sprawy z tego, że możemy zachorować. A te choroby serca nie zaczynają się po 40, tylko one już wcześniej gdzieś zaczynają. I właśnie, czy tę świadomość pan zauważa?
Świadomość ta jest wybiórcza, to jest różna u różnych ludzi. Już w latach 80. ubiegłego wieku postawiono tezę, że zdrowie pojedynczej jednostki to tak naprawdę zależy aż w 50% od stylu życia. Albowiem dostęp do służb, do opieki zdrowotnej oraz jakość tej opieki zdrowotnej tylko w 10% przeciętnie wpływa na stan zdrowia danej osoby. 20% to są czynniki genetyczne, czynniki biologiczne, 20% również czynniki środowiskowe. Reszta, czyli 50%, to tak naprawdę to jest styl życia, który wpływa na występowanie chorób. Także można powiedzieć, że rzeczywiście nasze zdrowie jest w naszych rękach. A zwłaszcza te choroby, które są niejako na nasze życzenie, jeśli zaniedbujemy zdrowy styl życia.
No tak, i tym można też po części tłumaczyć fakt, że teraz w czasie pandemii, tej izolacji i trudnego dostępu do medycyny, paradoksalnie okazuje się, że jest spadek różnych chorób, między innymi także kardiologicznych. Czy rzeczywiście spadek?
W pierwszych miesiącach pandemii, to znaczy w marcu, w kwietniu, w maju, w naszym ośrodku, ale również wiem z badań ankietowych w całym kraju, zmalała ilość osób zgłaszających się z zawałem serca, czy STEMI, czyli z takiego poważnego zawału serca z uniesieniem załamka ST o 20%, zawałów serca NSTEMI o 30%, zmalała ilość wszczepianych stymulatorów serca aż o 40% i innych urządzeń aż o 50%.
To co, ludzie wyzdrowieli nagle?
Sądzę, że nie. Sądzę, że dominował strach przed zarażeniem się w szpitalu i znaczna część pacjentów po prostu bagatelizowała objawy.
No tak, ale w takim razie, skoro dominował strach, to jak dobrze wiem, strach również jest czynnikiem, który wpływa na nasze serce i w ogóle na nasz organizm.
To prawda. Natomiast... trwa dyskusja, skąd taka redukcja. Na pewno część zawałów została, że tak powiem, kolokwialnie przechodzona i ci pacjenci zostali z tym w domu i dopiero będziemy mieli późniejsze konsekwencje tych zawałów, czyli rozwijające się niewydolność serca na przykład. Natomiast uważa się, że część pacjentów została w domu i nie miała tego stresu związanego z pracą.
Czyli ten stres zamienił się na ten bojaźń o własne zdrowie, a nie o to, co będzie
tak
w pracy.
Część ludzi też odnowiła jakieś takie relacje bliskie, rodzinne, które też, no wiadomo, że to ma bardzo dobrotliwy wpływ na stan zdrowia. Więc do końca nie zostało to wyjaśnione tak naprawdę.
Pewnie do końca się nigdy nie wyjaśni, ale próbować można by było. Jeśli powiedział pan o tych przechodzonych zawałach serca, co to znaczy przechodzony zawał serca? Kiedy to się dzieje? Bo może nie wiemy tego i dlatego przechodzimy go.
Przechodzony zawał serca to jest zawał taki, gdzie pacjent zostaje ze swoimi dolegliwościami w domu, ma je w jakiejś ostrej fazie przez 2-3-4 dni i po tym okresie, kiedy się dokona martwica, te objawy po części ustępują.
Martwica czego?
Martwica mięśnia sercowego, bo to jest istota zawału.
No ale części tego serca oczywiście, tak. Nie, bo całego to by w ogóle
oczywiście.
Nic nie było.
Część zawałów przebiega dramatycznie, to znaczy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia i o ile nie zostanie udzielona pomoc w przeciągu 5 minut, to następuje zgon takiego pacjenta.
No wróćmy jeszcze do tych przechodzonych, więc jeżeli one były, a zakładamy, że tak mogło być, to tylko hipoteza, no to kiedy one się ujawnią? Przy okazji może jakiego badania albo jak to można potem stwierdzić?
Ja sądzę, że część tych pacjentów zacznie mieć objawy niewydolności serca. Może się pojawić duszność wysiłkowa, której wcześniej nie było, duszność w pozycji leżącej, mogą się pojawić obrzęki kończyn dolnych, czego wcześniej nie było. Może być tak, że w końcu taki pacjent trafi do lekarza pierwszego kontaktu i w EKG zostanie uwidoczniona blizna po zawale.
Czyli EKG już może wykazać.
Tak, jak najbardziej.
W związku z tym te osoby, które powiedzmy miały takie incydenty, to przypomnijmy, czym one się mogły objawiać jeszcze przez te 3-4 czy
przez te 3-4 dni. No. To przede wszystkim silny ból w klatce piersiowej, ból, który bardzo często bywa zainicjowany jakimś wysiłkiem fizycznym, ale nie ustępuje po jego zaprzestaniu. Ból w klatce piersiowej, który promieniuje do gardła, do żuchwy, do którejś z rąk albo do obydwu. Towarzyszy temu nadmierna potliwość oraz duszność.
A to, że na przykład ma trudności z wejściem po schodach, czy też nie może daleko przejść, po krótkim czasie męczy się, to też jest objaw, że coś takiego z sercem mogłoby być?
To raczej mówimy już o objawach, które byłyby konsekwencją przybytego zawału serca. To są objawy, te objawy, które pan wymienił, są to objawy niewydolności serca.
Jasne, a jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że boli nas tutaj gdzieś w rejonie splotu słonecznego, no ale nie wiemy z jakiego powodu. Często okazuje się, że to są bóle niekoniecznie odsercowe, ale na przykład mogą być od przełyku, od różnego rodzaju dolegliwości właśnie układu pokarmowego.
Tak jest.
No i czymś to się różni? Albo jak to można rozróżnić?
Znaczy, bóle związane z przewodem pokarmowym, czy wywoływane, ale zlokalizowane w klatce piersiowej, są zdecydowanie dłuższe. Nie trwają one minut, ale trwają godziny. Nie są one też ani wywoływane, ani w jakiś sposób związane z wysiłkiem. Występują też bardzo często w pozycji leżącej, kiedy na przykład mamy do czynienia z refluksem żołądkowo-przełykowym, kiedy wylewający się kwas żołądkowy, kwas solny z żołądka do przełyku powoduje te dolegliwości. Natomiast typowe bóle wieńcowe to są to bóle związane z wysiłkiem, które występują i nasilają się w trakcie jego kontynuowania, a szybko ustępują po zaprzestaniu.
Jeżeli ktoś ma badanie, tak zwane echo serca, czy w tym momencie da się wykazać, że były jakieś incydenty sercowe?
Przybyty zawał serca powoduje martwicę pewnej części mięśnia sercowego i w badaniu echokardiograficznym jest to uwidaczniane jako część mięśnia, która się nie kurczy. Aha, i... w czasie pracy.
Czyli tak, pierwsze EKG to może wykazać, drugie to jest echo serca.
Tak jest.
Tak zmierzam do tego, że no są badania, których lepiej nie lekceważyć i nie odkładać, jeśli mieliśmy tego rodzaju incydenty, jakieś bóle. Dobrze, że pan zauważył, że jeśli chodzi o serce, to ono się z reguły wiąże z wysiłkiem. Natomiast jeśli chodzi o układ pokarmowy, to to już nie jest tylko wysiłek, ale tam dzieją się inne rzeczy, a to wysiłek nie ma znaczenia większego pewnie. Chociaż jeżeli tak ktoś robi skłony i podnosi i wstaje, podnosi i wstaje, to wiadomo, że te treści
dlatego
żołądka...
też czasami mamy kłopoty w diagnostyce rzeczywiście.
No i właśnie nawet kardiolodzy wtedy nie bardzo do końca wiedzą. Dlatego też zawsze się mówi, że najlepszym lekarzem jest pacjent sam dla siebie, bo on wszystko wie o sobie, o ile umie siebie obserwować. Bo tu ważną rzeczą jest obserwacja, kiedy co się zaczęło, w jaki sposób przebiegało i te wszystkie tak. informacje dla pana, jako specjalisty, który musi to wysłuchać, podjąć decyzję, to są najcenniejsze chyba.
Tak jest.
Czyli obserwowanie, jeśli mamy takie problemy, to dobrze zapamiętać, co to było.
Tak, nie sam fakt występowania bólu w klatce piersiowej, ale okoliczności, kiedy on wystąpił, jak długo trwał, kiedy ustąpił, pod wpływem jakich czynników.
Panika może spowodować, że tego nie zapamiętamy i co wtedy?
No trudno, wszystko jest po stronie lekarza wówczas.
No albo po stronie też kogoś bliskiego, z kim warto się podzielić. Nie ukrywać tego, że coś było, bo strach, bo może pójdę do szpitala, tylko po prostu powiedzieć, bo wcześniej wyłapane takie momenty dają się potem chyba dość skutecznie leczyć,
tak,
albo przynajmniej kontrolować.
Warto też zwrócić uwagę, po prostu być przygotowanym na ewentualnie wystąpienie następnego bólu i wtedy na zebranie sobie tych wiadomości, tak, na zapamiętanie.
No to zawał serca to jedno, a jakie jeszcze kardiologiczne objawy mogą występować teraz, które pacjent potencjalny może zlekceważyć, uznać, że ja tam nie pójdę, bo teraz ten koronawirus tam panuje.
Inne niepokojące objawy to jest nagle występująca duszność oraz nagłe kołatania serca, które występują jakby bez związku z wysiłkiem, występują nagle, bez istotnej przyczyny, nagle się kończą. I ostatnia grupa objawów to taki gwałtowny stan przedomdleniowy oraz omdlenia, utraty przytomności.
I co wtedy?
No i wydaje mi się, że jest to stan tak naprawdę nagły, że należy wtedy wzywać pogotowie ratunkowe. Należy wtedy bez jakiejś zwłoki sięgać po pomoc.
No dobrze, ale tu w tych sytuacjach, kiedy jest duszność, to ta duszność jest także w przypadku koronawirusa przecież.
No tak, ale mówimy o duszności, która występuje nagle.
Aha, nagle.
Bez towarzyszącej gorączki, tak, bez kaszlu. Chociaż oczywiście skutkiem rozwijającej się duszności na tle sercowym może być również kaszel, ale to jakby w odwrotnej kolejności.
A słyszałem też o tym, że kaszel jest swego rodzaju jakby lekarstwem na serce, bo pobudzanie się do tego kaszlania to też pobudzanie do rytmu pewnego.
A to jest taka swoista metoda wywoływania w sposób odruchu pewnego mechanicznego skurczu serca. To się dzieje tylko, to może mieć zastosowanie tylko wtedy, kiedy wystąpił całkowity blok przysionkowo-komorowy i rytm serca jest bardzo wolny, jesteśmy na granicy omdlenia i powodując nasilone odruchy kaszlowe, jesteśmy w stanie wygenerować dodatkowe skurcze serca.
Czyli pobudzamy się po prostu
tak,
w ten
ale
sposób.
Ja, prawdę mówiąc, jak pracuję 25 lat, to nie spotkałem się z takim pacjentem, który to kiedykolwiek zastosował i też nie miałem okazji nikomu w ten sposób poradzić.
No ale coś takiego, jak się okazuje, istnieje.
Jest to udokumentowane naukowo rzeczywiście.
No dobrze, a w takim razie wasz oddział kardiologiczny to od pewnego czasu dopiero przyjmuje wszystkich pacjentów kardiologicznych, bo przedtem byliście oddziałem chyba covidowym.
Tak jest. Byliśmy w ramach jednoimiennego szpitala zakaźnego powoływanego przez wojewodę. Byliśmy oddziałem zakaźnym. Pracowaliśmy tak od połowy kwietnia do końca lipca. Byliśmy oddziałem zakaźnym.
ale byli tam też pacjenci z chorobami serca i COVID-em także.
I COVID-em także.
No i jakieś pana obserwacje, dużo ich tych pacjentów było? Czy na szczęście u nas mało?
Na szczęście u nas było wtedy mało. Maksymalnie mieliśmy chyba do 8 pacjentów.
Przebiegi jakieś były trudne?
I rzeczywiście byli to pacjenci, wszyscy to byli pacjenci starsi i wszyscy pacjenci rzeczywiście mieli tak zwane choroby współistniejące.
Między innymi kardiologiczne.
Między innymi kardiologiczne.
A jakie to były przeważnie choroby?
Część pacjentów to miała choroby nowotworowe, a następna część to byli pacjenci z nadciśnieniem tętniczym, z chorobą wieńcową oraz z niewydolnością serca.
Czyli te trzy ostatnie to już typowo takie typowo krążeniowe, kardiologiczne.
Tak. Bardzo często ci pacjenci mieli wszystkie trzy.
A, no bo to tak się zdarza. Tak. Jak się już przyczepi, to wtedy właśnie robi się no niestety taka kumulacja tych wszystkich możliwych. Jeśli chodzi o badania, które teraz można przeprowadzić tak z marszu, to jakie można?
Dotyczące?
Właśnie no, układu sercowo-naczyniowego. Idziemy do lekarza tak. POZ-u. No, żeby tam się dostać, to też jest pewna no, dość trudna sprawa.
Dość trudna, a potem jest trudna
potem
sprawa
dalej,
dostać
no
się do specjalisty.
No tak, właśnie, no, tak do pana tego, na przykład. No.
Dostać się do specjalisty. No, specjalista po zebraniu wywiadu, po zbadaniu, po zbadaniu pacjenta jest w stanie skierować na kilka takich podstawowych badań, które jest w jego zasięgu. To jest badanie elektrokardiograficzne, czyli EKG. Może skierować na echo serca, o którym żeśmy mówili. Może skierować też na badania takie trochę ukierunkowane w kierunku choroby wieńcowej, czyli może skierować na badania angiograficzne naczyń wieńcowych. Może skierować też na test wysiłkowy, no, którego rola teraz w diagnostyce choroby wieńcowej trochę zmalała. No, aczkolwiek również jest potrzebny w diagnostyce zaburzeń rytmu, czy tolerancji wysiłku i tak dalej, i tak dalej.
A nie, to niech pan powie, czy łatwo się teraz dostać na takie badania właśnie w kontekście tego koronawirusa?
Wydaje mi się, że obecnie mamy z dostępnością do, i do specjalistów, i do badań chyba z taką samą, jak mieliśmy przed pandemią.
Już teraz, tak?
W tej
no bo
chwili,
w ten
tak.
moment, kiedy był lockdown, to oczywiście,
oczywiście
wiadomo, że było
nie mówimy, tak.
zupełnie inaczej. Dobrze, to za chwilę podpowiemy naszym słuchaczom, no, czy trzeba się specjalnie jakoś przygotować, nastawić, jeśli już będziemy się wybierali na takie badania, czy też na leczenie do szpitala. Panie doktorze, no wiadomo, że jak jest jakieś nagłe zatrzymanie, czy ból, czy też duszność, czy coś, co natychmiast mówi nam, że musimy wzywać pogotowie, to łatwo, bo wtedy dzwonimy i podajemy argumenty, pogotowie przyjedzie. Natomiast jeżeli dolegliwości są takie na połowicznie, no trochę dokucza, ale trochę jeszcze dam radę wytrzymać. Więc no, na pewno część się zastanawia. Dobra, przechodzę. Mówiliśmy, że przechodzony zawał to może być niestety konsekwencja na później. Więc trzeba się jednak wybierać na te badania kardiologiczne. No, na pewno część słuchaczy powie, że trudno się dostać, bo do POZ-u trudno, do specjalisty trudno, więc jak sobie radzić w takiej sytuacji? I może jeszcze inaczej. Jak by pan podpowiedział, jak się przygotować, żeby właśnie trafić do kardiologa, do specjalisty w takiej no, trochę skomplikowanej sytuacji jak teraz?
Prawdę mówiąc, to jest bardzo trudne pytanie, bo to są chyba kwestie organizacyjne, zwłaszcza z podstawową opieką zdrowotną, bo tak naprawdę stamtąd wychodzą wszelkie skierowania do specjalistów. Natomiast rzeczywiście chyba trzeba prowadzić jakąś taką własną obserwację i przyjść niejako z takimi dosyć konkretnymi dolegliwościami, z konkretnym zestawem objawów, czy też innych niedogodności, które by pozwoliły też lekarzowi w jakiś jasny, prosty i ukierunkowany sposób skierować do odpowiedniego specjalisty.
Jeżeli ktoś trafia do Białostockiego Centrum Onkologii, to wiem, że tam jest namiot, tam jest badanie. Jak to jest w przypadku szpitala MSWiA? Czy są jakieś dodatkowe obwarowania przy przyjęciu, czy też przy przyjęciu do przychodni, przyjęciu do leczenia, czy przyjęciu na badania?
Tak, no po pierwsze apelujemy do pacjentów o jakiś rozsądek, czyli jeśli miało się kontakt z osobą, która była w kwarantannie, albo z osobą, mało tego, osobą, zagwarantowaną w domu, to oczywiście prosimy, żeby się raczej do nas nie wybierali, prawda? I odczekali ten w chwili obecnej chyba 10-dniowy okres. Natomiast po wejściu do nas do szpitala pacjent ma mierzoną gorączkę, a następnie już przy poradni ma zbierany wywiad, również ten epidemiologiczny, o którym przed chwilą wspomniałem, a także pacjent też jest pytany o objawy, które są dosyć powszechnie znane, to znaczy, czy występowała u niego gorączka w ostatnim czasie, duszność, kaszel, czy też miał zaburzenia smaku i węchu.
Jasne. Teraz na waszym oddziale są jakby dwa oddziały dla tych, którzy mają COVID i są leczeni, tak? I ci, którzy nie są...
Jest jeden taki oddział interdyscyplinarny, gdzie są wszyscy chorzy, a do tych pacjentów dochodzą lekarze specjaliści z pozostałych oddziałów, tak?
Panie doktorze, mamy słuchaczkę na linii. Pani Bogumiła, będziemy słuchać. Jaki pani ma pytanie?
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Mam chorobę wieńcową. Od 2010 roku mam stent wstawiony. I czasami w nocy mam tak, dusi mnie kaszel, nie jestem chora, że muszę wstać, pochodzić, żeby to mnie ustąpiło. I już to gdzieś po 20 minutach tak zrobi się już dobrze. I wtedy tego kaszlu nie ma. I tak myślę, że to może sercowy być.
Mamy właśnie pytanie. Pan doktor słyszał.
Tak, słyszałem to pytanie. W istocie ma pani dobre przeczucia. Objaw, który pani podaje, czyli duszność w godzinach nocnych, która ustępuje w kilkanaście minut po przyjęciu pozycji stojącej, siedzącej, jest to objaw, który wskazuje na niewydolność serca. I rzeczywiście może mieć to związek z przebytym zawałem serca.
Czy w takim razie pacjentka powinna się chyba zgłosić?
Jest to stan, który wymaga zgłoszenia się na pewno najpierw do lekarza rodzinnego, potem do specjalisty.
Dziękujemy bardzo za pytanie i za odpowiedź. Przechodzimy dalej. Czy w związku z tym, że jest pandemia, są jakieś zabiegi kardiologiczne, które można odkładać? No bo jest pandemia, więc może lepiej nie ryzykujmy. Czy też nie?
Na ten gorący okres pandemii wszystkie takie towarzystwa naukowe i sekcje zajmujące się poszczególnymi chorobami czy zabiegami ustaliły pewne takie zalecenia i rzeczywiście, jeśli chodzi o zabiegi kardiologiczne, to Polskie Towarzystwo Kardiologiczne wydało takie zalecenia. Zalecenie, które mówiło o tym, żeby zrezygnować z planowych zabiegów, na przykład wszczepiania rozrusznika serca, bo wszczepienie rozrusznika serca może być również planowym zabiegiem, wtedy, kiedy pacjent ma bradykardię, czyli wolną pracę serca z jakimiś niezbyt nasilonymi objawami. Więc w tym gorącym okresie pandemii rzeczywiście zrezygnowaliśmy z tego. Zrezygnowaliśmy też z różnych zabiegów zmiany trybu stymulacji, z rozbudowy stymulatorów, z wymiany jednego na drugi. Ograniczono też znacznie wszczepianie tak zwanych kardiowerterów defibrylatorów. To jest takich specjalnych urządzeń, które zapobiegają nagłej śmierci sercowej i ograniczono to u pacjentów, którzy takiego zatrzymania krążenia jeszcze nie mieli, czyli to była tak zwana profilaktyka pierwotna.
Czyli teraz już tej profilaktyki się nie da zrobić. No.
Przywróciliśmy tak naprawdę wszczepianie tej kardiowerterów, defibrylatorów w profilaktyce pierwotnej, czyli bez zatrzymania krążenia.
Jasne. A w takim razie jakie zabiegi są wykonywane w tej chwili w Państwa oddziale?
W tej chwili są wykonywane wszystkie zabiegi.
Wszystkie,
tak? Tak jest.
Czyli praktycznie wróciliście do normalnej pracy oddziału?
Wróciliśmy do normalnej pracy, bo wracając do poprzedniego pańskiego pytania, na naszym oddziale kardiologii nie ma żadnego pacjenta zarażonego wirusem COVID. Ci pacjenci są na innym, separowanym oddziale. I jest to, tak jak mówiłem, oddział interdyscyplinarny i tylko tam specjaliści zachodzą i ich leczą. Natomiast nasz oddział kardiologii w chwili obecnej pracuje zupełnie normalnie. Z całym jakby zakresem działalności.
Słysząc te różne informacje z różnych szpitali, to by było jak najdłużej. I miejmy nadzieję, że tak będzie. Natomiast za chwilę spróbujemy powiedzieć o tym, jakie są doświadczenia z tego okresu, kiedy właśnie ten szpital był również szpitalem covidowym tylko. I w związku z tym, czy są jakieś wnioski dotyczące leczenia kardiologicznego na ten czas. Państwa szpital miał doświadczenia, ponieważ był szpitalem jednoimiennym, no ale tam w tej chwili są leczeni również pacjenci już inni. Czy w ogóle ta epidemia wymusiła, czy jakąkolwiek zmianę w leczeniu chorób kardiologicznych?
Tak naprawdę nie było żadnej zmiany w sposobie leczenia poszczególnych jednostek chorobowych. Zmieniły się na pewno tylko dostępność różnych metod leczenia i zmieniło się to, że no, lekarze musieli być odpowiednio zabezpieczeni, tak, w środki ochrony indywidualnej.
No ale lekarze zawsze byli zabezpieczeni, gorzej tylko z tymi, którzy się kontaktowali z zakażonymi, bo trzeba było być już kosmicznie ubranym,
tak,
czyli całkowicie.
Byliśmy ubrani tak jak na wyjście w przestrzeń kosmiczną, to prawda.
No dobrze, ale tu wspomniał pan wcześniej, że jednak niektórych zabiegów nie robiono. W tej chwili one wszystkie wróciły
wszystkie
z tego, co pan doktor
tak
powiedział, no ale część trzeba było zatrzymać. Nie było doświadczenia, czy były jakieś obawy, czy też uznano, że jest ryzyko w przypadku tej części, o której pan wspomniał, tych zabiegów.
To rzeczywiście były wykonywane zabiegi, które wyłącznie te, które ratowały życie. Te, które można było odłożyć, te, które były bardziej lub mniej planowe, jeśli można tak wolę mówić o planowych zabiegach, bardziej lub mniej, te były odkładane na czas późniejszy. W istocie.
Jasne, teraz mamy ten okres drugiej, może trzeciej fali, trudno powiedzieć, która to jest fala, może to jedna i ta sama ciągle trwa. I jeszcze do tego dojdzie grypa. Grypa, jak wiadomo, ma duży wpływ na serce, po grypie można mieć duże problemy sercowe. Jak pan to widzi teraz, w tym okresie? No może to tak trochę poza tą gamą pytań, które tutaj żeśmy przedyskutowali. Czy trzeba się bać tej grypy?
Jak najbardziej. Grypa jest rzeczywiście chorobą bardzo inwazyjną i mówiąc już też tak lapidarnie, o ile koronawirus jest bardziej groźny dla osób starszych, to grypa jest bardziej groźna dla osób młodszych. I jeśli chodzi o układ krążenia, to mam tu na myśli bardzo ciężko przebiegające zapalenia mięśnia sercowego. Te, które mogą się skończyć piorunującym przebiegiem i zgonem w ciągu tygodnia lub dwóch. A również mam na myśli również takie powikłania odległe, czyli powolny rozwój kardiomiopatii rozstrzeniowej i rozwój niewydolności serca.
A tak bardziej zrozumiale tą
kardiomiopatia jest to rozstrzenie. Kardiomiopatia rozstrzeniowa jest to postępujący spadek kurczliwości mięśnia sercowego z powiększeniem ichia.
Czyli jednym słowem serce zaczyna być większe?
Zaczyna być większe i mniej wydolne.
I mniej wydolne.
Tak, jest, powiększenie jam serca jest tylko pewnym mechanizmem wyrównawczym. Tak? Jeśli się słabiej kurczy, to może z większej objętości jednak pewien przepływ krwi będzie zachowany.
I to może być właśnie efekt grypy.
Przebytego, tak. Przebytej infekcji grypą.
A jeszcze są migotania przedsionków, też takie, które no, część pacjentów po grypach też miewała.
To wówczas chyba wirus grypy nie jest chyba w stanie sam z siebie spowodować, wywołać napadło migotania przedsionków. Może być tylko stan gorączki, może być jakby takim czynnikiem spustowym u osoby, która już miała wcześniej napady migotania przedsionków, które ma jakieś inne podłoże migotania przedsionków, więc zapalenie płuc czy też infekcje wirusowe powodują częstsze występowanie tych RP. arytmii.
Jasne. To w takim razie teraz przejdźmy do samego leczenia. Część na początkowej fazie tego całego zamieszania z epidemią mówiono, że niektóre leki mogą być szkodliwe w przypadku leczenia, ponieważ działają na te same białka, na które działa właśnie koronawirus SARS-CoV-2.
Tak, rzeczywiście było to bardzo głośne doniesienie. Doniesienie oparte tak naprawdę na takich założeniach czysto teoretycznych, albowiem koronawirus, aby dostać się do organizmu ludzkiego, on się dostaje w pneumocytach, czyli w komórkach płuc. On się dostaje za pomocą białka, a tak naprawdę białka enzymatycznego, konwertazy drugiej. Natomiast takie leki jak inhibitory konwertazy i sertany, czyli leki, które są naprawdę powszechnie stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej i niewydolności serca, leki te powodują jakby wzmożoną syntezę tego białka. I stąd też była takie czysto teoretyczna teza, że leki te, powodując nasilenie tego powstawania tego białka konwertazy drugiej, ułatwiają niejako wnikanie koronawirusowi do organizmu i nasilają tą infekcję.
I skończyło się to jakim wnioskiem po tym okresie już?
Przeprowadzono badania obserwacyjne. I wykluczono tą tezę, tak? O ile to jest prawda, że koronawirus używa tego białka do wniknięcia do organizmu, to jednocześnie to białko powoduje powstawanie w organizmie substancji zwanej angiotensyną 1,7, która ma mnóstwo dobrych efektów. Ma działanie przeciwzapalne, ma działanie przeciwzakrzepowe, ma działanie regeneracyjne i efekt ten zdecydowanie przeważa.
Czyli z tego powodu na pewno nie należy odstawiać.
Absolutnie. Bardzo szybko towarzystwa naukowe i Europejska Agencja do Spraw Leków zakazały odstawiania leków z tych dwóch grup, o których mówimy. Jednocześnie konkludując to, że nie ma też żadnych przeszkód do włączenia ich tak naprawdę na nowo i nie wymagane są żadne dodatkowe jakieś procedury, badania, które by pozwoliły na to lub zabroniły włączyć te leki.
Panie doktorze, wielu pacjentów poradni kardiologicznych ma przepisane statyny. Czy są jakieś obserwacje na temat ich działania w przebiegu COVID-19?
Takie badanie robi, czy nadzoruje Instytut Kardiologii w Warszawie. Bada on również właśnie ten wpływ inhibitorów konwertazy, sartanów, ale również statyn. I okazuje się, że statyny, jeśli chodzi o przebieg choroby COVID-19, również statyny powodują łagodniejszy przebieg tej choroby oraz mniejszą śmiertelność.
No dobrze, to wynika też z obserwacji pacjentów domów opieki społecznej, bo tam właśnie większość tych pacjentów przyjmuje te statyny. Jak to można wytłumaczyć, że właśnie oni mają łagodniejszy przebieg?
Znowu chodzi o to samo białko. Statyny, oprócz takiego ewidentnego działania na wątrobę, gdzie chodzi o obniżenie stężenia cholesterolu, one również wpływają na ekspresję tej konwertazy drugiej. Więc jest to działanie, o którym żeśmy już przed chwilą mówili. Statyny też mają takie działanie ogólnie przeciwzapalne. One wpływają na zmniejszenie odczynu zapalnego. To się w epidemii czy w chorobie COVID-19 nazywa burzą cytokinową. Więc statyny zmniejszają stężenie tych wszystkich substancji złych, które niejako eksplodują na skutek działania koronawirusa.
Wiem, że część pacjentów źle znosi przyjmowanie statyn. To się różnie objawia. Są są to bóle głowy, bóle żołądka czasem. W ogóle takie totalne rozbicie się pojawia.
Najczęstszą są bóle mięśniowe oraz objawy takie podobne do zapalenia mięśni. To się nazywa ogólnie miopatią rzeczywiście.
No właśnie, i czy jak ktoś usłyszy, że jeszcze jest do tego koronawirus, to ja może lepiej nie będę tego brać. Czy to jest słuszny kierunek, czy uciekajmy?
To jest oczywiście niesłuszny kierunek, bo o ile te leki były dobrze tolerowane przed infekcją czy przed pandemią, to ta infekcja niczego nie zmienia.
Jasne. To w takim razie jakie jeszcze wnioski płyną z Państwa obserwacji z tego okresu właśnie covidowego? Najpierw jako szpitala jednoimiennego, teraz jako oddziału już kardiologicznego, ale z doświadczeniami również leczenia COVID. Z tych, co żeśmy do tej pory omówili, czy to wszystkie są, że tak, leków nie odstawiamy, wszystkie zabiegi, które do tej pory robiliście, też wykonujecie.
Tak jest.
Czy jest jakieś jeszcze pana spostrzeżenie?
No cóż, chyba wracamy do początku rozmowy, do stylu życia, tak?
No właśnie.
Dbajmy o siebie.
I teraz pytanie, jak dbać o siebie, kiedy jest to, no, właściwie potrzeba izolacji, więc izolujemy się, ale nie izolujemy się od aktywności.
Nie izolujemy się od aktywności, rzeczywiście. To zakaz poruszania się w otwartej przestrzeni obowiązywał bardzo krótko.
Na szczęście.
Na szczęście, tak. Więc pierwsza zasada zdrowego stylu życia, czyli aktywność fizyczna, jest w tej chwili jak najbardziej zalecana. Gdybyśmy mogli mówić o konkretach, to mówi się o tym, żeby ta aktywność fizyczna trwała co najmniej 30 minut, jeśli jest podjęta, i żeby była ona podejmowana przez większość dni i tygodnia.
Najlepiej codziennie.
Najlepiej codziennie, a co najmniej 5.
No dobrze, a jeżeli ktoś obawia się, mówi, oj, u mnie z sercem coś nie bardzo, jakoś nie mogę za dużo chodzić, to co, ma nie chodzić, czy raczej przełamać się i chodzić?
Ma przełamać się i chodzić, bo to jest kwestia tylko wytrenowania. Oczywiście początki na pewno będą bardzo trudne, aczkolwiek trzeba się wyprowadzić trochę ze strefy komfortu. Taki wysiłek fizyczny, żeby miał pozytywny wpływ na układ krążenia i na płuca, to powinien jednak spowodować zadyszkę i przyspieszenie pracy serca.
Część osób mówi, ja i tak dużo chodzę w pracy, więc ja nie muszę chodzić na spacery.
To prawda. Znaczy, nie wiem, to trzeba byłoby zobiektywizować, ale samo chodzenie w pracy nic nie daje, natomiast już same spacery, owszem.
Czyli musimy się koncentrować na ruchu, a nie na wykonywaniu innych czynności.
Tak jest.
I wtedy to ma sens. I ten podwyższone tętno, do jakiej granicy należy podwyższyć sobie tętno, żeby już to działało? Tak?
No to oczywiście...
Wiem, że nie dla wszystkich,
nie
tak samo.
Nie dla wszystkich, tak. To trzeba by było uwzględnić swój wiek. Natomiast generalnie rzecz biorąc, gdybyśmy mówili dla wszystkich i powszechnie, to zakres czynności serca, mówimy od 120 do 150.
Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był dr Mirosław Charkiewicz, zastępca ordynatora oddziału kardiologii szpitala MSWiA w Białymstoku. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo.
Te i wszystkie inne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na naszej stronie internetowej. Jeśli Państwo mają pytania, bardzo proszę przesłać na adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.